Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież ustanowił posługę katechety. Jest to związane z naglącą potrzebą włączenia świeckich w dzieło ewangelizacji.
Zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej apelują o przywrócenie pokoju w Jerozolimie.
W Belgii od ponad pół roku większość katolików nie może uczestniczyć w Eucharystii. Wśród wiernych narasta gniew, rośnie też katolickie podziemie. Rozumiem to poczucie niesprawiedliwości, mówi biskup Jean Coquerol.
11 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Anticum Ministerium, czyli starożytna posługa, tak brzmi tytuł listu opublikowanego w formie motu proprio, w którym papież ustanawia świecką posługę katechetyczną. Ta decyzja wiąże się z naglącą potrzebą ewangelizacji we współczesnym świecie. Franciszek podkreśla znaczenie spotkania z młodymi pokoleniami, a także potrzebę używania odpowiedniej metodologii i kreatywnych narzędzi, które uczynią głoszenie Ewangelii spójnym z misyjną przemianą Kościoła.
Przypominając, że pierwszymi katechetami są biskup w swojej diecezji i rodzice w domu wobec swoich dzieci, Ojciec Święty wzywa do uznania roli świeckich w służbie katechezy, ponieważ oni wychodzą na spotkanie wielu oczekujących na poznanie piękna, dobra oraz prawdy wiary chrześcijańskiej. Katecheta łączy w sobie bycie świadkiem wiary, nauczycielem oraz towarzyszem w drodze do Pana. Jest wezwany do oddania się na służbę przekazu orędzia ewangelicznego, począwszy od pierwszego głoszenia, poprzez przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą. Dokonuje się to poprzez modlitwę, studium oraz bezpośrednie uczestnictwo w życiu wspólnoty. Franciszek zaznacza, że katecheci powinni być ludźmi głębokiej wiary oraz ludzkiej dojrzałości. Trzeba, aby aktywnie uczestniczyli w życiu wspólnoty chrześcijańskiej oraz byli zdolnymi do gościnności, wielkoduszności i życia w braterskiej komunii. Należy od nich oczekiwać, że podejmą współpracę z kapłanami i diakonami oraz będą pełni dynamizmu i apostolskiego entuzjazmu.
Według arcybiskupa Rino Fisichelli poprzez list apostolski Anticum Ministerium Franciszek spełnia pragnienie papieża świętego Pawła VI wyrażone w adhortacji Evangelii Nuntiandis z 1975 roku. Wskazuje on w tym dokumencie, że świeccy mogą czuć się zaproszeni i faktycznie zostać wezwani do współpracy ze swoimi pasterzami na służbę wspólnocie kościelnej, aby zapewnić jej wzrost i żywotność poprzez spełnianie rozmaitych posług.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji uważa, że ustanawiając tę posługę, papież Franciszek pragnie promować i rozwijać formację oraz zaangażowanie świeckich. Ten, kto spełnia tę posługę, mówi w imieniu Kościoła i przekazuje jego wiarę.
Jest rzeczą oczywistą, że nie każdy, kto dzisiaj pełni funkcję katechety lub katechetki, będzie miał dostęp do posługi katechety. Ta posługa jest zarezerwowana dla tych, którzy spełniają pewne wymagania wskazane w motu proprio. Chodzi przede wszystkim o wymiar powołaniowy, aby służyć Kościołowi tam, gdzie biskup uzna to za najbardziej odpowiednie. Posługi nie udziela się dla osobistej gratyfikacji, ale dla służby, którą zamierza się pełnić w kościele lokalnym i tam, gdzie biskup uzna obecność katechety za konieczną. Nie należy zapominać, że w różnych regionach, gdzie nie ma kapłanów lub ich obecność jest rzadka, to katecheta często przewodniczy wspólnocie i podtrzymuje ją wierze.
Łaciński Patriarchat Jerozolimy potępił ostatnie akty przemocy w tym mieście. Wspólnie z innymi zwierzchnikami kościołów chrześcijańskich podkreślił, że zamieszki naruszają świętość miasta pokoju i wymagają pilnej interwencji.
Przywódcy wezwali do zakończenia starć i zaapelowali o modlitwę w intencji pokoju. Podkreślili, że Jerozolima to miasto święte dla trzech religii monoteistycznych. Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie mają tutaj takie samo prawo do budowania przyszłości opartej na wolności, równości i pokoju.
Ich zdaniem niedopuszczalna jest odmowa dostępu palestyńskim wiernym do meczetu Al-Aqsa w miesiącu Ramadan.
O przyczynach zamieszek w Jerozolimie opowiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Filippo Morlacchi, pochodzący z diecezji rzymskiej, obecnie mieszkający w Jerozolimie.
Sytuacja jest złożona. Starcia rozpoczęły się około miesiąca temu wraz z początkiem Ramadanu. Zarzewiem konfliktu były eksmisje w arabskiej dzielnicy we wschodniej Jerozolimie. Izraelski sąd orzekł, że te ziemie, kupione przez Żydów w XIX wieku i przydzielone Arabom w 1948 roku, powinny zostać zwrócone. Żądanie, aby ludzie porzucili swoje miejsca zamieszkania, wywołało bardzo silne napięcia i demonstracje. Niestety zamieszki przypadły na Dzień Jerozolimy, kiedy to Żydzi świętują tak zwaną rekonkwistę miasta po wojnie w 1967 roku. Zgodnie z tradycją osadnicy żydowscy, zwłaszcza ci bardziej konserwatywni, mają w zwyczaju organizować procesje żydowskimi flagami, również w dzielnicy arabskiej, dochodząc aż do ściany płaczu. Połączenie tego wszystkiego znacznie zwiększyło napięcia. Potrzebne jest nam teraz odprężenie i dialog, ponieważ im bardziej nasilają się roszczenia każdej ze stron, tym pewniejsze jest, że dojdzie do bezpośredniej konfrontacji.
Od pół roku zdecydowana większość belgijskich katolików nie może uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. W listopadzie ubiegłego roku rząd wprowadził całkowity zakaz zgromadzeń religijnych. W grudniu na wniosek wspólnoty żydowskiej z Antwerpii ustanowiono 15-osobowy próg bez względu na wielkość świątyni. Od 8 maja dozwolone są liturgie pod gołym niebem dla 50 osób, ale wyłącznie na terenie prywatnym. Nie mogą się odbywać w miejscu publicznym, na przykład na placu przed kościołem. Władze obawiają się bowiem precedensu, który mógłby przenieść modlitwy na ulicę, z czego skorzystaliby również wyznawcy innych religii.
Jak mówi biskup Jean Coquelors z Brukseli, rządowe rozporządzenia są śmieszne. Nie uwzględniają bowiem wielkości świątyni. To takie ochłapy na pocieszenie, mówi w wywiadzie dla Famille Chrétienne biskup pomocniczy belgijskiej stolicy. Zapewnia, że rozumie poczucie niesprawiedliwości, które rodzi się w wielu belgijskich katolikach, kiedy mogą robić zakupy w domach towarowych, a odmawia się im Eucharystii w kościele. Przyznaje, że sam chciał już wywiesić na fasadzie katedry szyld z napisem Dom Towarowy.
Po trwających już pół roku drakońskich restrykcjach przy wirtualnych praktykach religijnych wytrwali już tylko najbardziej gorliwi katolicy. Kościół stracił natomiast tych, którzy są chwiejni w wierze. Duże problemy mają też rodziny z dziećmi. Najmłodszych trudno jest przekonać do uroku liturgii, jeśli od pół roku trzeba ją śledzić na ekranie. Jesteśmy wierni, bierzemy w nich udział, ale serce jest gdzie indziej, przyznaje jeden z ojców rodziny. W obliczu nieugiętej postawy państwa w Belgii rozwija się katolickie podziemie i to pomimo drakońskich kar, które grożą za przekroczenie prawa. 4000 euro dla kapłana i 250 dla każdego z wiernych. Aby obejść prawo, jeden z kapłanów wystawił przed kościołem trumnę, symulując mszę pogrzebową, w której może uczestniczyć do 50 wiernych. Inni odprawiają mszę po domach. Nielegalne zgromadzenia organizują też same rodziny, nawet bez księdza, na wspólną mszę przez internet. Wchodzimy tylnymi drzwiami i staramy się nie śpiewać zbyt głośno, bo sąsiedzi mogliby na nas donieść, mówi organizatorka takich nielegalnych liturgii. Nie potrafię odmawiać wiernym, którzy proszą mnie o mszę, przyznaje zakonnik z Antwerpii. Święty Tarcysjusz, proboszcz Ars czy kapelani wojskowi ryzykowali życiem, by dotrzeć do wiernych z komunią. Nie potrafiłbym z tego zrezygnować z powodów finansowych.
Dla Kościoła katolickiego w Kambodży pandemia koronawirusa jest okazją, by dać świadectwo, że w pełni uczestniczy on w życiu tego kraju. Wskazuje na to biskup Olivier Schmidhausler, wikariusz apostolski Phnom Penh. Przypomina on, że Kambodży udało się uchronić przed pierwszą i drugą falą pandemii. Teraz uderzyła ona z wielką siłą w ten ubogi kraj, przede wszystkim w duże miasta. Kościół jest obecny przede wszystkim na prowincji. Dzięki temu może lepiej organizować pomoc dla poszkodowanych.
Rozmawiając z Radiem Watykańskim, biskup Schmidhausler przyznaje, że teraz w czasie kryzysu sam mógł się przekonać, że Kościół katolicki jest jedną wielką rodziną. Byłem wręcz zaskoczony pomocą zaoferowaną nam przez wietnamskich katolików z Saigonu. którzy przysłali nam 2 miliony maseczek, dodaje francuski biskup misyjny.
Blokadą są objęte 2 miasta. Chodzi tu o 2 miliony mieszkańców. Wielu z nich żyje w bardzo niestabilnych warunkach, w barakach. Dla nas było jasne, że Kościół musi przystąpić do działania, że jesteśmy członkiem tej narodowej rodziny. Osobiście nie rezyduję w stolicy, lecz w małej wiosce na prowincji, gdzie rozpocząłem swoją misję w 2001 roku. Z tego miejsca nadaję w internecie celebracje liturgiczne, a zarazem organizuje pomoc z naszych wiosek. Chrześcijanie się zmobilizowali. Przesłaliśmy już do zamkniętej stolicy 3 konwoje z żywnością, z ryżem, wieprzowiną i warzywami, bo tego w tym momencie najbardziej tam brakuje. Dzięki temu chrześcijanie w stolicy codziennie przygotowują 500 posiłków dla najbardziej potrzebujących, ale staramy się również o wsparcie duchowe. 3 tygodnie temu uruchomiliśmy na Facebooku własny kanał, gdzie nadajemy na żywo od rana do wieczora msze, różaniec, także filmy katolickie, katechezy, aby w ten sposób wesprzeć duchowo chrześcijan, by dać im strawę dla ducha.
Pod koniec kwietnia terroryści z Boko Haram przejęli kontrolę nad miastem Gejdam w Nigerii i ogłosili w nim utworzenie kalifatu. Rozdawali mieszkańcom pieniądze oraz ulotki z napisem: ci, którzy się nie nawrócą na islam, zostaną zabici.
Tylko ten, kto się nawróci i poprosi o przebaczenie, ocaleje, czytamy w ulotce. Terroryści podkreślają, że ich głównym celem jest głoszenie słowa Allaha oraz ochrona islamu i własności jego wyznawców.
Dżihadyści zamieścili w internecie zdjęcia i filmy przedstawiające pojazdy opancerzone odebrane wojsku po zdobyciu Gejdam. Widać też na nich, jak ubrani w mundury moro bojówkarze bez przeszkód spacerują po mieście, rozmawiają z mieszkańcami, wręczają im ulotki i rozdają pieniądze. Każda osoba, która zadeklarowała wsparcie dla Boko Haram, otrzymała równowartość 40 euro. Zdaniem nigeryjskiego eksperta do spraw bezpieczeństwa, dobre traktowanie miejscowej ludności i rozdawanie pieniędzy, aby wzbudzić przychylność, to nowość w działaniach Boko Haram. Wskazuje on, że wojsko jak najszybciej musi odbić miasto, inaczej może powtórzyć się to, co miało miejsce w rejonie jeziora Czad. Po wejściu ekstremistów większość mieszkańców uciekła, ale część z tych, którzy pozostali, uległa wpływom zbrodniczej ideologii, powiększając szeregi fanatyków.
Duchowa i ludzka formacja to element, z którego nie można rezygnować nawet po święceniach kapłańskich, wskazuje kardynał Beniamino Stella, kierujący Watykańską Kongregacją do Spraw Duchowieństwa. Przypomina, że seminarium jest pierwszym laboratorium kształtowania intelektu, ale i przede wszystkim serca.
Włoski hierarcha przypomina, że troska o jak najlepszą formację duchowieństwa jest jednym z priorytetów pontyfikatu Franciszka. Kreśląc rysopis współczesnego kapłana, papież zauważa, że nie ma idealnych księży. Należy jednak kształtować swoje kapłaństwo na służbie Bogu i ludziom.
Prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa zauważa, że troska o formację nie oznacza zamiatania księżowskich przewin pod dywan, tylko odważne stawianie im czoła.
Kongregacja do Spraw Duchowieństwa liczy setki lat. Jednym z pierwszych prefektów był święty Karol Boromeusz. Zajmuje się formacją początkową przyszłych kapłanów w seminariach i potem dalszą, już po święceniach. Księża są dziś wezwani do większego wysiłku, ponieważ często odpowiadają za kilka wspólnot tworzących rozległe parafie. Potrzeba głoszenia słowa i niesienia sakramentów, szczególnie w rodzinach i w życiu młodych ludzi, po to, by świadomie byli w stanie powiedzieć Bogu tak i potrafili odpowiedzialnie stawić czoło burzom i zawirowaniom współczesnego świata, które są dziś zupełnie inne niż te z czasów mojej młodości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.